Profesor Bogusław Liberacki, europoseł SLD, wiceszef partii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie z pięknego, słonecznego Gorzowa.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Negocjacje z Komisją Europejską w sprawie sądów w tej chwili są bardziej polityczne niż merytoryczne, w pana opinii?
Nie, one są zdecydowanie merytoryczne. To, co Komisja Europejska bardzo wyraźnie powiedziała, a działa zresztą z mandatu Rady Europejskiej też, to są te trzy punkty, o które chodziło. I tu myślę, że to nie jest kwestia polityki politycznej jako takiej, tylko po prostu pewnych zasad. Dlaczego? Otóż dlatego, że Polska, to jest zaletą i problemem, jest bardzo dużym państwem członkowskim i coraz większym, zwłaszcza po Brexicie. Po drugie, chodzi o spójność Unii Europejskiej. Ja byłem rok temu, w Rzymie przy okazji obchodów 60-lecia istnienia wspólnot europejskich. I co tam bardzo wyraźnie podkreślono w tym komunikacie końcowym i w czasie wystąpień wszystkich występujących liderów i na części oficjalnej i lunchowej się przewijało. Będziemy mniejsi jako Unia, ale musimy być bardziej zintegrowani. Musimy pilnować naszych kluczowych wartości, a wśród tych kluczowych wartości jest władza prawa, bo w przeciwnym razie Unia będzie podlegać erozji.
No dobrze, merytoryczne. To dlaczego z Komisji Europejskiej słychać mniej o KRS-ie, mniej o Sądzie Najwyższym, a teraz więcej o skardze nadzwyczajnej czy o asesorach sądowych?
Skarga nadzwyczajna jest czymś, co Komisji Europejskiej jest trudne do zrozumienia, dlatego że to oznacza, że każdy wyrok dokonany do nie później niż 20 lat temu może podlegać zaskarżeniu. I w tym momencie robi się sytuacja totalnej niestabilności prawa.
A to, że ograniczono ilość instytucji, które mogą taką skargę składać, to będzie na plus?
Ale my już mamy 1200 osób, które wystąpiły w tym momencie. Także to jest także, i na to komisja zwraca uwagę, dodatkowe obciążenie. Oni wręcz mówią zamulenie ustroju sprawiedliwości.
Co się może wydarzyć po 26 czerwca, bo do tego dnia Komisja Europejska dała Polsce czas?
Są możliwe dwa scenariusze, właściwie trzy scenariusze. Scenariusz pierwszy, kolejna poprawka zostanie przedłożona w Sejmie do ustaw, o których mówimy. Ja bym tego scenariusza nie wykluczał. To nie jest żadna ujma w tym momencie. I to nie jest żaden kompromis tak zwany, to nazywam bardzo wyraźnie, po prostu uzgodnienia. Mhm. Drugi scenariusz. Nic nie zmieniamy. 26 czerwca dowiadujemy się, że jest to niesatysfakcjonujące.
I rozmawiamy dalej?
Rozmawiamy dalej, dajemy jeszcze miesiąc, czy po wakacjach dwa miesiące. Pierwszy scenariusz zamyka sprawę. Drugi scenariusz, co powoduje, że Polska wciąż jest tym wytykanym palcem państwem. Tym, o którym się mówi, a nie wiadomo, czy wy będziecie mieli prawo decyzji na forum Rady Europejskiej, bo przecież przyjdzie etap drugi. Co do etapu drugiego, czyli tak zwana 22 państwa członkowskie, które zagłosować mogłyby przeciwko Polsce. Ja nie wykluczam, że są takie państwa, które są gotowe zagłosować przeciwko Polsce. Potem to się wlecze. No i oczywiście scenariusz trzeci zawsze jest możliwy. Komisja nie naciska, ale w taki sposób różny. Wciąż Polska jest państwem, które nie wiadomo.
W różnych miejscach.
Będzie, nie będzie. I to nasza zdolność do zawierania koalicji na nową perspektywę finansową jest osłabiona i widzę to jako niebezpieczeństwo.
A polska strona mówi, zrobiliśmy krok do przodu.
I to prawda.
Pokazaliśmy, że chcemy się dogadać i teraz czeka na krok Brukseli.
Tak, rząd polski zrobił krok, właściwie nie do przodu, a do tyłu, bo to chodziło o to, żeby się wycofać z legislacji. Tak, zrobił polski rząd krok, tyle tylko, że Komisja Europejska ocenia i zresztą bardzo duża grupa państw członkowskich ocenia, że niewystarczający, że to nie chodzi o krok do tyłu, że to chodzi po prostu o wprowadzenie z innych rozwiązań.
Wie pan, część komentatorów, jak się czyta różne opinie, twierdzi, że już teraz nie chodzi o przywrócenie praworządności, a po prostu o zamknięcie tej sprawy.
Zdaje sobie pan sprawę, że część komentatorów, ja słucham, czytam, zawsze ich się pytam, a co oni wiedzą o mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej? I często niestety niedużo wiedzą i dlatego każdy może komentować jak chce, ale tutaj bardziej bym polegał na bardzo profesjonalnej dyplomacji i wolałbym usłyszeć opinię profesjonalistów, dyplomatów, a być może także tych sekretnych dyplomatów, którzy powiedzieli naprawdę, a co tam się dzieje pod tak powiem, pod skórą.
Budżet Unii Europejskiej, ten nowy, czytając opinie przywódców Unii Europejskiej, no to chyba żadne z państw nie jest zadowolone, z państw Unii Europejskiej nie jest zadowolone z tej propozycji nowego budżetu.
Jeżeli żadne nie jest zadowolone, to znaczy, że nie jest zły budżet.
Aha.
No bo to nie ma sytuacji, że ktoś wygrał, ktoś inny przegrał jego kosztem. Wszyscy są niezadowoleni, bo tak ci, co płacą, woleliby płacić mniej.
No mówią, że za dużo. Że
no właśnie, ci, co biorą, chcieliby wziąć więcej. Prawda? A jeżeli wszyscy mówią, ja trochę za dużo płacę, ja trochę za mało dostaję, to znaczy, że jest to dość wyważona propozycja. Teraz natomiast to są takie bardzo generalne stwierdzenia. Ten budżet nowy będzie trochę większy od budżetu dotychczasowego.
No ale te procenty dla Polski będą mniejsze.
To jest kilka powodów. Powód pierwszy, powstały nowe cele. Na przykład wspólna polityka obronna. W kontekście uchodźców. Rzecz ze wszech miar potrzebna. I to będzie 35 miliardów, a może 40 miliardów przesunięte na rozwój przemysłu obronnego. Kluczową sprawą jest, czy polski przemysł obronny na tym skorzysta.
No właśnie.
A właśnie i tutaj tego powinniśmy pilnować. Drugi obszar, rezerwuje się 30-35 miliardów euro na tak zwany program dostosowawczy do wstąpienia do strefy euro. I pytanie, czy my będziemy chcieli teraz skorzystać z tego programu i rozpocząć tę procedurę wstępowania do strefy euro? Jeżeli to byłoby 30 czy 35 miliardów wśród państw spoza strefy euro, Polska mogłaby być znów pojedynczym, największym beneficjentem, jeżeli potrzebowalibyśmy. To może to jest teraz ten moment, zdeklarujmy się, tak, rozpoczynamy badanie, w jaki sposób do strefy euro można wstąpić, kiedy i jakiego potrzebowalibyśmy wsparcia. Trzeci obszar, w którym się chyba wszyscy zgadzamy, na Erasmusa jest więcej niż zdublowanie kwot pieniędzy. I wreszcie czwarty, innowacyjna gospodarka, inwestycje. No i też tutaj co do tego mamy zgodę. Także jest pewne przesunięcie akcentów, ale generalnie polityka spójności to jest w tej chwili w założeniach minus 7%. Czy to każde państwo może w tym samym stopniu dotyczyć? A to jest zupełnie inna sprawa, bo nie musi.
Chociaż minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ostatnio w Polskim Radiu mówił, że to 7, no to może być jednak 10. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to nie 5, a może być nawet 15, więc...
Tak, procenty są bardzo orientacyjne, bo procenty są przyjęte przy założeniu. Nie 1% PKB wpłacamy,
po prostu, tak?
Nie 1% PKB wpłacamy do budżetu, tylko 1,15%. Polski rząd się zgodził bardzo rozsądnie, dlatego że każde euro, które my wpłacamy, wraca do Polski jako 4 euro. A zatem bardzo dobrze tutaj rząd postąpił. No ale chodzi teraz o to, żeby niemiecki rząd, francuski, holenderski, belgijski, szwedzki i tak dalej się na to zgodził, bo oni będą więcej wpłacać.
No też. Płatnicy netto mają tutaj to.
Ale chyba poza tym też pamiętajmy, ja to im tłumaczę, że czujcie się dumni, że jesteście płatnikami netto, bo to oznacza, że jesteście bogatymi państwami. Jeżeli pozwolicie, że inni nie będą potrzebowali tak dużego wsparcia, więc wszyscy będziemy może mniej płacić w przyszłości.
Zdaje się, że jeszcze Polska ma sporo do zrobienia, bo tam chyba jest w procentach 68 czy 60?
65.
65, więc jeszcze mamy sporo
tak,
do zrobienia, jeśli
jeszcze,
chodzi o PKB.
Jeszcze nam trochę tutaj zostaje czasu, żeby po prostu być coraz bogatszym.
Jeśli chodzi o sondaże, SLD odbija w górę. To dobre informacje?
Myślę, że to są dobre informacje. Myślę, że ludzie zauważyli, że SLD to jest zupełnie przyzwoita formacja. Historycznie rzecz biorąc, dwukrotnie rządziliśmy i dwukrotnie dla dobra kraju, to było bardzo wyraźnie widoczne. Odbyliśmy swego rodzaju karę, czy ten czyściec przeszliśmy. Jesteśmy formacją proeuropejską, jesteśmy formacją bardzo dużej wrażliwości społecznej, a w tych czasach to jest ważne. Jesteśmy formacją także, którą w Europie i w Parlamencie Europejskim się docenia, chociażby wybór mój na wiceprzewodniczącego parlamentu i to z największą liczbą głosów w całej grupie politycznej. To znaczy, że SLD jest odbierane jako poważna partia.
I jak zamierzacie podejść do wyborów samorządowych?
Bardzo pierwsze Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem. Idziemy pod własnym szyldem. Jeżeli ktoś chce się dołączyć, bardzo proszę. Po drugie, bardzo duży poziom swobody, jeżeli chodzi o poszczególne województwa, bo każde województwo jest inne. No, już nie mówiąc o mieście. I chociażby w Gorzowie rozmawiałem i z panem Maciejem Buczkiewiczem, który jest przewodniczący SLD Gorzowskiego, i z panem Bogusławem Wontorem, przewodniczącym wojewódzkim. Na przykład nasze podejście jest następujące. Próbujemy ocenić bilans rządów dotychczasowych prezydenta Wójcickiego. I on wypada pozytywnie. Wobec tego uważamy, że powinniśmy wokół już tego budować jakąś przyszłość.
Czyli
i zabiegać
poparcie
o głos.
Jest to bardzo prawdopodobne.
Będą członkowie zajmować stanowisko, ale po pierwszych kontaktach, rozmowach wynika, że tu nie ma co zgłaszać tak zwanej ambicjonalnie kandydata. Jest natomiast sens konsolidować dla dobra Gorzowa, dla dobra mieszkańców.
Tym bardziej, że SLD, jeśli chodzi o ścianę zachodnią Polski, to odrabia dość mocną stratę i najmocniej odrabia w województwie lubuskim.
Tak, lubuskie jest liderem.
Prawie 12 do prawie 15. Dziękuję za rozmowę. Profesor Bogusław Liberacki. Czas nam się niestety skończył. Europoseł SLD, wiceszef parlamentu i wiceszef partii.
Dziękuję. Miłego tygodnia życzę.